Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Story of Morhof Vegot to Kimate Hangent Wertogo from Hereto, książka popularno-naukowa Hope Jahren. Geobiolożki i autorki znanej z przystępnego tłumaczenia złożonych tematów naukowych. Publikacja łączy elementy eseju, reportażu naukowego i osobistej refleksji. A jej głównym celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób wzrost konsumpcji, rozwój technologii i model życia bogatszych społeczeństw doprowadziły do kryzysu klimatycznego. Jahren nie skupia się wyłącznie na samym ociepleniu, lecz pokazuje szerszy łańcuch zależności między energią, żywnością, transportem, przemysłem i zasobami ziemi. Książka jest napisana jasno, zwięźle i bez alarmistycznego tonu, dzięki czemu może służyć jako wprowadzenie do tematu, ale jednocześnie nie upraszcza problemu ponad miarę. Jej celem jest nie tylko opisanie sytuacji, ale też pokazanie, dlaczego indywidualne i zbiorowe wybory mają znaczenie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak codzienna konsumpcja stała się głównym silnikiem kryzysu klimatycznego, Jahren buduje swoją argumentację wokół prostego, ale mocnego założenia, że współczesny kryzys klimatyczny nie wynika wyłącznie z emisji w abstrakcyjnym sensie, lecz z ogromnego wzrostu skali ludzkiej konsumpcji. Pokazuje, że przez ostatnie dekady ludzie zaczęli zużywać więcej energii, produkować więcej dóbr i oczekiwać nieustannego wzrostu wygody. To właśnie ten model życia, oparty na ciągłym mnożeniu potrzeb, zwiększa presję na atmosferę, gleby, oceany i bioróżnorodność. Autorka nie przedstawia tego jako moralizowania, lecz jako analizę systemową, w której zwykłe nawyki zakupowe, żywieniowe i transportowe mają konsekwencje wykraczające daleko poza jednostkowy poziom. Dzięki temu książka przesuwa uwagę z samego objawu, czyli ocieplenia, na jego społeczne i ekonomiczne przyczyny. Czytelnik dostaje nie tylko opis problemu, ale też wyjaśnienie, dlaczego zmiana stylu życia nie jest dodatkiem do polityki klimatycznej, lecz jej podstawą. Po drugie, energia. Elektryczność i granice wiary w czyste technologie. Ważnym tematem książki jest energia, a zwłaszcza pytanie. Czy rozwój technologiczny sam w sobie może rozwiązać kryzys klimatyczny? Jahren pokazuje, że elektryczność, przemysł i nowoczesny transport przyniosły ogromne korzyści cywilizacyjne, ale jednocześnie stworzyły system zależny od paliw kopalnych. W książce pojawia się trzeźwa ocena odnawialnych źródeł energii, które są potrzebne, lecz nie wystarczą, jeśli zapotrzebowanie na energię nadal będzie rosło. Autorka zwraca uwagę, że sama zamiana jednego źródła na inne nie usuwa problemu, jeśli cała gospodarka opiera się na nieustannym zwiększaniu produkcji i zużycia. Dlatego jej podejście jest bardziej realistyczne niż technokratyczne optymizmy spotykane w innych książkach o klimacie. Jahren sugeruje, że potrzebne są zarówno nowe źródła energii, jak i ograniczenie popytu. Ten punkt widzenia jest ważny, bo pokazuje, że transformacja energetyczna nie może polegać jedynie na wymianie urządzeń, lecz wymaga także zmiany skali naszych oczekiwań wobec świata. Po trzecie, rolnictwo, mięso i koszt ukryty w produkcji żywności. Jednym z najmocniejszych wątków książki jest analiza sposobu, w jaki produkujemy żywność. Jahren opisuje rolnictwo jako obszar, w którym ludzkie ambicje szczególnie mocno ingerują w systemy naturalne, ponieważ produkcja żywności wymaga ogromnych ilości ziemi, wody, paliwa i nawozów. Dużą uwagę poświęca także mięsu i intensywnemu chowowi zwierząt, bo to właśnie one ujawniają, jak bardzo nasze codzienne wybory żywieniowe wpływają na emisje i przekształcanie krajobrazu. Jej analiza nie ogranicza się do prostego zalecenia jedz mniej mięsa, ale pokazuje, że nowoczesny system żywnościowy jest powiązany z globalną nierównością, degradacją gleb i utratą siedlisk. W ten sposób książka tłumaczy, że jedzenie nie jest prywatną sprawą oderwaną od polityki klimatycznej. Każdy posiłek staje się częścią większego łańcucha, w którym cena w sklepie nie oddaje rzeczywistego kosztu środowiskowego. To czyni z tej części książki ważne narzędzie do rozumienia, jak codzienność wpływa na skalę kryzysu. Po czwarte, nierówność, zużycie zasobów i pytanie, kto naprawdę odpowiada za emisję, książka konsekwentnie podkreśla, że kryzys klimatyczny nie rozkłada się równomiernie. Jahren pokazuje, że największy ślad środowiskowy pozostaje po stronie społeczeństw zamożniejszych, które zużywają więcej energii, podróżują dalej. Kupują więcej rzeczy i częściej korzystają z usług wymagających dużych nakładów zasobów. Jednocześnie skutki degradacji klimatu najsilniej odczuwają osoby i regiony, które najmniej przyczyniły się do problemu. Ten kontrast jest kluczowy dla książki, bo pozwala zobaczyć klimat nie tylko jako kwestię naukową, lecz także jako problem sprawiedliwości. Yahren nie sprowadza odpowiedzialności wyłącznie do jednostki, ale pokazuje, że wybory osobiste są osadzone w systemie ekonomicznym i społecznym. To ważne, ponieważ zmiana narracji z wszyscy są winni na zużywający najwięcej muszą zmienić, najwięcej daje pełniejszy obraz rzeczywistości. Dzięki temu książka wykracza poza ogólne hasła ekologiczne i staje się analizą tego, jak nierówna dystrybucja zasobów napędza kryzys oraz utrudnia jego rozwiązanie. Na koniec. Praktyczne ograniczanie zużycia zamiast wiary w jedno cudowne rozwiązanie. Końcowa część książki jest najbardziej praktyczna, ponieważ Yahren nie zatrzymuje się na diagnozie, lecz proponuje ramy działania oparte na prostym haśle. Używaj mniej i dziel się bardziej. W dodatku do książki przedstawia wskazówki dotyczące codziennych decyzji związanych z wydatkami, jedzeniem, podróżami i inwestowaniem. Nie są to spektakularne recepty, ale zestaw konsekwentnych zmian, które mają sens właśnie dlatego, że odnoszą się do głównego źródła problemu, czyli nadmiernego zużycia. Autorka zaznacza też, że technologia nie wystarczy, jeśli nie towarzyszy jej zmiana nawyków i priorytetów. Taka postawa odróżnia tę książkę od wielu innych publikacji klimatycznych, które opierają się albo na katastrofizmie, albo na zbyt prostym optymizmie. Yahren utrzymuje realistyczny, ale nie pesymistyczny ton. Zamiast obiecywać szybkie rozwiązanie, pokazuje, że skuteczna odpowiedź wymaga zbiorowej dyscypliny. Mniejszych oczekiwań materialnych i większej odpowiedzialności za wspólne zasoby. To sprawia, że książka jest użyteczna zarówno intelektualnie, jak i praktycznie. Podsumowując, The Story of More warto przeczytać przede wszystkim jako zwięzłe, dobrze napisane i rzeczowe wprowadzenie do kryzysu klimatycznego. To książka dla osób, które chcą zrozumieć nie tylko, że klimat się zmienia, ale przede wszystkim dlaczego tak się dzieje i co w praktyce napędza ten proces. Będzie szczególnie cenna dla czytelników szukających jasnego wyjaśnienia zależności między energią, żywnością, konsumpcją i emisjami, bez nadmiaru specjalistycznego żargonu. Jej siłą jest połączenie naukowej przejrzystości z bardzo konkretnym spojrzeniem na codzienne wybory. W porównaniu z wieloma książkami o klimacie wyróżnia ją brak sensacyjności oraz uczciwa ocena ograniczeń technologicznych. Yahren nie obiecuje, że same innowacje rozwiążą problem, ale też nie popada w bezradność. Zamiast tego proponuje realistyczne myślenie o skali zużycia i o tym, jak systemowe zmiany zaczynają się od zmiany przyzwyczajeń. To sprawia, że książka może być wartościowa zarówno dla początkujących, jak i dla osób, które znają temat, ale szukają klarownej syntezy. Jeśli chcesz nas wesprzeć Hope Yahren, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!